Już za moment gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie profesor Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze. Europejska Agencja Leków w przyszłym tygodniu ma wydać zalecenia w sprawie stosowania szczepionki firmy Johnson & Johnson. Duże utrudnienia po zderzeniu 3 samochodów na trasie S7 na wysokości Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem. Europejska Agencja Leków w przyszłym tygodniu wyda zalecenia w sprawie stosowania szczepionki firmy Johnson & Johnson. Agencja nadal uważa, że korzyści z jej przyjmowania przeważają nad ryzykiem. Przypomnijmy, firma wstrzymała dostawy do Unii Europejskiej po tym, jak w USA stwierdzono 6 przypadków zakrzepów na niemal 7 milionów zaszczepionych osób. Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
Europejska Agencja Leków bada wszystkie przypadki i zdecyduje, czy konieczne będą jakieś ograniczenia w stosowaniu szczepionki Johnson & Johnson. Do krajów Unii szczepionka ta dopiero dociera, a unijne państwa znowu, jak w przypadku preparatu AstraZeneca, reagują samodzielnie, nie koordynując swoich decyzji. Wiele krajów takich jak Włochy, Grecja czy Belgia będzie czekać na rekomendację Europejskiej Agencji. Natomiast na przykład Francja szczepionkę będzie podawać osobom powyżej 55 roku życia, podobnie jak preparat AstraZeneca. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że informacje ze Stanów Zjednoczonych mogą zaszkodzić europejskiej kampanii ani szczepień. Unia bardzo liczyła na przyspieszenie w związku z tą jednorazową szczepionką. Ursula von der Leyen ogłosiła jednak, że 50 milionów dodatkowych dawek firmy Pfizer-BioNTech będzie dostępnych jeszcze w tym kwartale.
Państwo ma wypracowaną taktykę wobec ludzi związanych z polską mniejszością i ją realizuje. Tak Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy komentuje zatrzymanie w Grodnie małżeństwa polskich dziennikarzy i działaczy Ines Todryk i Andrzeja Pisalnika. Jak wiecie z faktów, nasi rodacy zostali przewiezieni do Mińska. Krzysztof Zasada zajmuje się tym tematem. Krzysztofie, co się z nimi dzieje?
Tego wciąż nie ustalili ani dziennikarze, ani działacze Związku Polaków. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zatrzymano Ines Todryk i Andrzeja Pisalnika. Więcej informacji ma się pojawić, gdy uda się wynająć im adwokata. Z kolei białoruski dziennikarz Paweł Marzejka jest przekonany, że to zatrzymanie ma związek z aresztowanymi wcześniej polskimi działaczami. Przypomniał też, że wczoraj Pisalnik otrzymał od prokuratury ostrzeżenie w związku z wypowiedziami dla mediów w sprawie zatrzymań członków polskiej mniejszości.
Jeżeli jeszcze raz prokuratura generalna jakby policzy, że jego słowo, jego sposób, styl komentowania jest niezgodny z prawem białoruskim, to zostanie przeciwko niemu rozpoczęta sprawa kryminalna.
Władzom nie podobały się m.in. twierdzenia aktywisty, że zatrzymania Polaków to atak Łukaszenki na polską mniejszość.
3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na wysokości Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem. Jedna osoba została ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Marcin Zaborski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
A naszym gościem jest profesor Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych i genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i z Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Nie mieli państwo żadnych wątpliwości, że to już czas na powrót tych najmłodszych dzieci do żłobków i przedszkoli?
Oczywiście wątpliwości były. Bo wiemy, że jesteśmy ciągle jeszcze w dość poważnej sytuacji epidemiologicznej. Możemy powiedzieć, że liczba przypadków w ciągu ostatniego tygodnia nieco spadła, ale obłożenie szpitali, obłożenie OIOM-ów i śmiertelność z powodu zakażenia SARS-CoV-2 cały czas jest bardzo wysoka. Natomiast dane też wskazują na to, że te młodsze dzieci rzadko przenoszą wirusa. A z drugiej strony chcemy trochę odblokować rodziców, żeby wracali do pracy, żeby życie też wracało do normy.
No właśnie, to jest pytanie, czy to jest decyzja bardziej medyczna, czy bardziej organizacyjna, albo także finansowa, no bo tym rodzicom trzeba wypłacać zasiłki. O co tak naprawdę wchodzi w tej decyzji i czy to była rekomendacja Rady Medycznej, żeby dzieciaki wracały do żłobków i przedszkoli?
Tutaj akurat jest to decyzja, jak można powiedzieć, obustronna, tak? Czyli to jest decyzja oczywiście polityczno-ekonomiczna z jednej strony i to my się w te decyzje jakby za bardzo nie mieszamy, no bo możemy powiedzieć, że to rząd analizuje, co będzie.
Ale medycznie się podpisujecie pod tą decyzją?
Tak. Podpisujemy się pod tym, żeby dzieci młodsze wróciły już do żłobków, do przedszkoli.
A dlaczego te starsze nie mogą wrócić jeszcze do szkół?
Bo tam ta liczba zakażeń jest większa. W tej grupie w tej grupie 1-3 liczba dzieciaków zakażonych jest większa, one się bardziej mieszają i są dane epidemiologiczne, które wskazują na to, że to ryzyko transmisji jest wyższe. I proszę zwrócić też uwagę, co się stało. Myśmy wpuścili dzieci klas 1-3 do szkół, 2 tygodnie, 3 tygodnie i mieliśmy trzecią falę.
No ale słyszę pan ministra edukacji, który mówi, że jeszcze w kwietniu powrót uczniów do szkół jest możliwy, jest brany pod uwagę. Pana zdaniem to jest realny scenariusz dzisiaj, patrząc na te dane, o których pan mówi?
Uważam, że nie. Ale oczywiście tutaj rząd będzie podejmował swoje decyzje. Natomiast my uważamy, że cały czas jesteśmy jeszcze ciągle na wysokiej fali zakażeń, że w kwietniu nie powinniśmy dopuścić dzieci 1-3 do szkół. Chyba że, bo jest jeden wyjątek, regionalizacja. Czyli jeżeli region spełni dość wyśrubowane normy małej liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, to można by spróbować regionalnie, pilotażowo wrócić dzieci do szkół 1-3.
Pytanie, co to znaczy mała liczba zakażeń, panie profesorze?
Jeszcze raz
pytanie, co to byłaby ta mała liczba zakażeń w regionie, która pozwalałaby na powrót uczniów do szkół?
To są albo współczynniki poniżej 50, poniżej 30 przypadków na 100 tysięcy tak naprawdę. Więc to jest kwestia tego, jakie my sobie te przypadki ułożymy i to już po stronie ministerstwa, jak to będzie zrobione.
Panie profesorze, a czy na przykład otwarcie salonów fryzjerskich jest większym zagrożeniem niż otwarcie żłobków i przedszkoli?
To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście otwarcie salonów fryzjerskich jest dyskutowane w różny sposób i wiele krajów nigdy ich nie zamknęło. Więc tak naprawdę nie ma dobrych danych, że ta decyzja była dobra.
No to pytanie, jak wy podejmujecie decyzję, panie profesorze? No bo czy mają państwo badania, które pokazują, jak wygląda przenoszenie wirusa w salonie fryzjerskim i jak wygląda przenoszenie wirusa w przedszkolu i żłobku i jak to ze sobą porównać?
Nie, takich badań nie ma. Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu, które jest istotne epidemiologicznie, to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli to noszenie masek na dworzu, możemy powiedzieć, że jest bez sensu.
Ale jednak o tych fryzjerów będę dopytywał. No jak wy podejmujecie decyzję w takim razie, rozmawiając z premierem, czy to należy zamykać, czy otwierać, skoro nie ma żadnych badań na ten temat?
Trzeba pamiętać, że Rada Medyczna nie podejmuje decyzji. Rada Medyczna rekomenduje i mówimy, dobrze, robimy twardszy lockdown, zamykamy sklepy, zamykamy masaże, zamykamy fryzjerów, ale oczywiście ma pan rację. Te decyzje nie są do końca oparte na badaniach filogenetycznych, czyli na analizach związku wirusa i analizach klastrów.
To czy Rada Medyczna przy premierze mówiła premierowi, czas otwierać salony fryzjerskie?
Wczoraj się koncentrowaliśmy na otwieraniu szkół, więc jeszcze ta dyskusja nie była otwarta. Na pewno ona będzie otwarta w najbliższych dniach.
Profesor Miłosz Parczewski z Rady Medycznej przy premierze między innymi jest naszym gościem. Panie profesorze, w ministerialnej statystyce mamy dzisiaj ponad 800 zgonów. Prawie rekord. Dlaczego tak to właśnie wygląda? To jest efekt świąt, czy raczej tego szczytu wcześniejszego z zakażeń z przełomu marca i kwietnia, kiedy mieliśmy dziennie ponad 30 tysięcy przypadków?
To niestety jest efekt nieunikniony opóźnienia śmiertelności widocznego w kolejnej fali zakażenia. Więc my mamy 2 tygodnie temu te istotne szczyty i to mniej więcej 10-14 dni po szczycie liczby przypadków my obserwujemy wzrost śmiertelności. Dlatego niestety nie spodziewam się, że będzie poprawa w najbliższych dniach. Będziemy obserwowali wysokie wskaźniki liczby zgonów jeszcze przez najbliższe ładnych kilka dni, jak nie kilka tygodni.
Ale dlaczego w europejskich czy światowych rankingach, które pokazują, jak poszczególne kraje radzą sobie z koronawirusem, z epidemią, wypadamy źle, a ostatnio jeszcze gorzej niż wcześniej?
Rzeczywiście, wypadamy źle, dlatego że z jednej strony nałożyła się na nas dość mocna trzecia fala. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że rzeczywiście uruchomiliśmy dość dużą liczbę łóżek, ale ona dalej jest niewystarczająca do liczby przypadków, które mogą naleźć, jeżeli nie będzie ograniczenia tej fali, to my za chwilę wypełnimy służbę zdrowia. Mamy stosunkowo mało lekarzy i pielęgniarek, to trzeba sobie powiedzieć. Trzeba też sobie powiedzieć jasno, że liczba personelu, który jest w stanie pracować kompetentnie na OIOM-ie, jest bardzo ograniczona i to nie jest liczba personelu, którą jesteśmy w stanie szybko wykształcić. Więc te intensywne terapie, w tej chwili część szpitali, oczywiście oprócz szpitali tymczasowych, przekształca salę wybudzeń w takie mini oddziały intensywnej terapii. To są wszystko działania krótkoterminowe, nacelowane na szybkie opanowanie sytuacji, ale nie są optymalne, nigdy nie były optymalne. Nie mamy tyle personelu, żeby kompetentnie na przykład w pełni obsadzić szpitale tymczasowe.
Tak, konkretne pytanie, konkretny dylemat. Zaszczepiłby się pan dzisiaj szczepionką, preparatem firmy Johnson & Johnson?
Ja akurat jestem ozdrowieńcem.
Ozdrowieńcy też się szczepią.
Tak, ozdrowieńcy się też szczepią, natomiast dzisiaj, tak, jako mężczyzna bym się zaszczepił. Gdybym był kobietą w tym samym wieku, pewnie nie, ponieważ są różnice związane z płcią i ryzykiem choroby zatorowo-zakrzepowej.
Bo te przypadki, o których mowa, jeśli chodzi o zakrzepy, to są najczęściej kobiety, jak czytamy, jak słyszymy. Pytanie, czy to może mieć związek z tym, że kobiety przyjmują w wielu przypadkach antykoncepcję hormonalną, która także się wiąże z ryzykiem zakrzepicy?
Możliwych czynników jest wiele. Rzeczywiście antykoncepcja hormonalna, w ogóle zmiany hormonalne u kobiet są troszkę inne. W tej chwili są pierwsze badania, które mówią, że te szczepionki Johnson & Johnson i AstraZeneca mogą powodować powstawanie takich specjalnych przeciwciał przeciwkoheparynowych i właśnie zwiększać krzepliwość krwi. Te badania są w toku, ale pierwsze doniesienia na ten temat są. Ja nie wiem, dlaczego szczepionka to powoduje, jeżeli akurat te szczepionki wektorowe mają to ryzyko, a szczepionki RNA go nie mają. Nie umiem
i te znaki zapytania stawiamy już za chwilę w naszym internetowym radiu informacyjnym rmf24.pl i w portalach rmf24.pl i interia.pl. Polecamy się.
Dziękujemy. Ryzyko transmisji wirusa dzieci klas 1-3 jest wyższe, dlatego dzieci te jeszcze nie wracają do szkół. Co z salonami fryzjerskimi? Czy zostaną otwarte? Dyskusji w Radzie Medycznej na razie na ten temat nie było. W najbliższych dniach niestety musimy spodziewać się dalej wysokiej śmiertelności wśród zakażonych, podkreślał przed momentem profesor Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze. Ta ciekawa rozmowa dalej trwa w sieci, gorąco polecamy. A w faktach za pół godziny między innymi o kolejnym etapie przenoszenia numerów alarmowych do jednolitego systemu. Zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.